Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Można powiedzieć, panie profesorze, że jesteśmy w ogniu wydarzeń przedwyborczych, a też w ogniu przeciekawej książki, która właśnie ujrzała światło dzienne, a które tak naprawdę opisuje tę rzeczywistość, która dzieje się wokół nas i którą wszyscy Polacy i Pomorzanie jesteśmy zainteresowani. Jak to się panu udało, że trafił pan w punkt? Zanim przejdziemy do szczegółów, to tylko proszę powiedzieć, jak to się udało.
Znaczy, pewne rzeczy były do przewidzenia i pisząc wcześniej, pewne rzeczy dało się po prostu przewidzieć. A z drugiej strony, ja myślę, że to miałem taki imperatyw, żeby napisać tą książkę, która jest, stanowi pewne niebezpieczeństwo dla nas, również dla mnie, takie środowiskowe. Ale był taki imperatyw, że jakby chłonąłem tą rzeczywistość dookoła i niemalże natychmiast przekładałem ją na litery.
Ja tylko dopowiem państwu, wielkie zatrzymanie, co się stało z ludźmi Aleksandra Nalaskowskiego. Panie profesorze, opisuje pan w swojej książce również sprawę wyborów, a ja się zapytam, jak pan ocenia tak po ludzku, jako specjalista, pedagog, wykładowca, publicysta i człowiek, no, który obserwuje to, co dzieje się wokół nas, zachowania kandydatów na urząd prezydenta?
Ja myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której jest jeden, ja to napisałem chyba w książce nawet, jest jeden poważny kandydat i pozostali to jest rodzaj folkloru. Są ludzie, którzy, ja już nie mówię o tych egzotycznych, tam zupełnie gdzieś tam trzymają po 0,1% wsparcia w sondażach, a mówię o tych, którzy jakoś tam te słupki mają. Są ludzie, którzy nie mają żadnego dorobku bardzo często, nie znają się na polityce, nie budzą zaufania, ponieważ nie można wybierać w ciemno, a nuż się uda albo nie uda, bo raczej trzeba myśleć wówczas, że coś się nie uda. Kandydaci urzędującego prezydenta, oczywiście prezydent ma taką przewagę, że już urzęduje i możemy go powiedzieć mu zawsze sprawdzam. Pozostałych możemy chwytać za obietnice, no ale są przesłanki typu działalność wcześniejsza, dorobek wcześniejszy, oceny wcześniejsze na takim czy innym miejscu, że możemy łatwo dość, no tak pobieżnie porównywać tych kandydatów. I strasznie, strasznie głupio mi, to znaczy w sensie takim, że zażenowany jestem, kiedy słucham, jak prezydent Duda mówił, co zrobił, no bo on chyba nie pamięta wszystkiego, co zrobił. Jest tego bez liku. Uważam, że jesteśmy, mamy stan pewnego rozkwitu, a strach pomyśleć, co by było, gdyby Polska nie była tak podzielona, gdyby opozycja nie była tak zapiekła. I tak pomyśleć, co byłoby, gdyby taka była gremialna współpraca, gdzie byśmy byli dzisiaj.
Panie profesorze, pozwolę sobie na takie małe wtrącenie, bo przecież przez 5 lat, najbliższe 5 lat, osoba, która będzie nas reprezentować na arenie i krajowej, i międzynarodowej, no to jest bardzo ważne, na co warto zwrócić uwagę i co powinno przekonać, by przy konkretnym kandydacie postawić krzyży.
No właśnie, no spróbujmy sobie wyobrazić któregokolwiek z tych kontrkandydatów w rozmowie z Merkel czy Trumpem, prawda? Z prezydentem Trumpem, czy może kiedyś nawet z Putinem, prawda? Ze starymi wyjadaczami politycznymi. Prezydent Duda pokazał, że jest prezydentem niezależnym. Udowodnił to, bo wbrew politpoprawności całego Zachodu, na którą zdobył się na odwagę, na którą nikt się nie zgodził i pokazał jasno pryncypia, jeżeli chodzi o kartę rodziny. Błędnie utożsamiany z jakimś napadem na LGBT. Zupełnie nie o to tam chodzi. On mówił głównie o rodzinie, przede wszystkim mówił o rodzinie i chyba tylko o rodzinie. I to zrobił bardzo odważnie. Pokazał, że jest na tyle odważny, na tyle mu leży na sercu to, co się dzieje w Polsce, w polskich rodzinach, że jest gotów narazić się nawet na jakieś tam negatywne oceny na Zachodzie, który kreuje swoje oceny czy głosy na podstawie tego, co wypada, co nie wypada, co jest politpoprawne. To jest naprawdę żałosne.
Panie profesorze, to pytanie, co się stało z ludźmi, które pan zadaje w swojej książce, jest zasadne. No bo wiadomo, pandemia zatrzymała trochę nas w różnych sprawach. Teraz jesteśmy skupieni na wyborach, ale oczywiście to nie tylko to nas, można powiedzieć, kręci. Życie składa się trochę z większej ilości różnych zdarzeń i barw, które są wokół nas. Ale to pytanie jednak, co nas czeka i co się stało z ludźmi, jest potrzebne? Czy ono nas w jakiś sposób mobilizuje?
No, myślę, że tak, że stawianie takich pytań, tego typu pytań, takich od podstaw jest niezwykle ważne, ponieważ cała pandemia, czy zwłaszcza ten wczesny okres izolacji, wyłonił taką refleksję, właściwie wielu od prawa do lewa w mediach czytałem to, notowałem, wyłonił taką refleksję, że to, co nastąpi, będzie lepsze, że nareszcie wszyscy mówią, możemy się zatrzymać, właśnie to wielkie zatrzymanie, możemy się zatrzymać i przemyśleć różne sprawy i stworzyć nowe życie. Okazało się, że to nie jest takie proste, że niesiemy w walizkach jakieś tam z tamtej rzeczywistości, w tamtej rzeczywistości spakowaliśmy do swojego bagażu jakieś zgniłe jabłka, a oczekujemy, że jak będzie już nowy czas, to otworzymy walizkę i będą prześwietne, słodkie cytrusy. To nie tak, to tak nie działa. My coś wnosimy, coś się za nami snuje i to, i jeżeli nie potrafimy się od tego radykalnie odciąć i rzeczywiście stworzyć czegoś na nowo, to żadna pandemia nas nie uratuje. Pandemia natomiast dała ogromny kapitał, który chyba pomału marnujemy, bo wcześniej jednoczyliśmy się wokół trumny na Watykanie i tej zamykającej się Ewangelii, mówię o pogrzebie Jana Pawła II i jego śmierci, co się działo wtedy w Polsce, ja byłem wzruszony tym, co widziałem. Potem stanęliśmy. Znowu stanęliśmy. Zabrakło nam tchu, kiedy stała się tragedia smoleńska i potem ten pogrzeb, naręcza kwiatów rzucone na trumny na ulicach Warszawy, te tłumy warszawaków żegnające prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I teraz jest, i znowu to się zmarnowało. Pierwsze zatrzymanie zaowocowało w końcu tym, że zaczęto krytykować papieża, wciskać jemu winę za pedofilię. Drugie zatrzymanie spowodowało, że no, Lech Kaczyński zdrżony, również jego brat jako klon Kaczyńskiego, powiedziałbym, nie mówię o bliźniactwie, polityczny jest, również ma nieciekawą sytuację. W ogóle prawica ma nieciekawą sytuację, mimo że rządzi. No i teraz znowu, czy znowu to zmarnujemy, zatrzymaliśmy się, czasem natura nam pogroziła palcem, tak? I
no właśnie, czym to się skończy? Czym to się skończy?
To się skończy na maseczkach tylko, czy na czymś? Nie, kończy się tym, co widzimy. Proszę zwrócić uwagę, z jaką furią, jak nasycona była gniewem i, powiedziałbym, agresją kampania wyborcza ta krótka.
Wracając do tego, co pan mówi, mówiąc o kampanii, wiemy doskonale, walka o najwyższy urząd w państwie jest widoczna u kandydatów w każdej wypowiedzi i na każdy temat. I często pan podkreśla, że obowiązująca retoryka stała się krytyką urzędującego prezydenta. Krytyka pełna sloganów, półprawd i banałów. Po brzegi napełniona populistycznymi propozycjami i dzieleniem pieniędzy bez liczenia się z tym, czy takie sumy w ogóle w Polsce istnieją. Co to znaczy?
Prawda. To znaczy, że te obietnice, które są składane bez żadnego rachunku. Po prostu składamy obietnice i z nikim nie konsultowane, obiecuję z nikim nie konsultowane kwoty. Ja wierzę głęboko w to, a mam prawo tak sądzić, bo jakieś tam przesłanki ku temu istnieją, że jeżeli rząd dodaje jakiś dodatek, jakiś daje, jakby oddaje część ze swojego budżetu z powrotem, oddaje obywatelom, nie daje, tylko oddaje nam obywatelom, którzy mieli tam swoje podatki, to jest to dokładnie wyliczone, że pani Maląg doskonale się w tym orientuje i wie, czy nas na to stać, jak długo będzie nas na to stać, jak to zabezpieczyć, żeby to funkcjonowało, żeby nie przepadło po pół roku czy po roku. Natomiast tutaj z tej strony opozycyjnej, czy tej strony kandydatów, którzy obiecują no, gruszki na wierzbie, no to tak jakbym obiecał wszystkim równie dobrze, że każdemu kupię Mirafiori, jak mnie wybiorą na sołtysa czy wójta gdzieś tam. Więc to jest bez pokrycia. To jest poza tym jeszcze jedna rzecz. No, rzuca się no, charakterystyczna rzecz w oczy. Mianowicie spróbujmy sobie zrobić taki eksperyment. Gdyby ci kontrkandydaci nie mieli mówić w ogóle o Andrzeju Dudzie, w ogóle nie mieliby o nim mówić, nie wspominać, tylko przedstawić własny program, to właściwie nie mieliby nic do powiedzenia. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, jak to wszystko jest oparte na niechęci, na leżeniu urzędującego prezydenta, przy pomocy oczywiście sprzyjających kontrkandydatom mediów.
Panie profesorze, mówi pan, że Polska jest krajem o najniższym kapitale społecznym i najniższej partycypacji społecznej w Europie. To znaczy, że nie ufamy sobie nawzajem i nie chcemy nic robić wspólnie. Ja zapytam się, czyja jest to wina, bo pisze pan również, albo mówi pan również o tym, że propaganda fałszywego liberalizmu uprawiana przez media od początku III RP wmówiła mieszkańcom kraju nad Wisłą, że naprawdę liczą się tylko indywidualne losy, a dbanie o zbiorowość, o kraj, o wspólnotę jest przeżytkiem.
No tak, to widać, bo to widać nawet w ostatnich sporach, ale masz być szczęśliwy, no przecież roimy się od haseł, kochaj siebie, wszyscy inni są już zajęci, pamiętaj, że jesteś niepowtarzalny i tak dalej. Wtłaczamy, zresztą w ogóle demokracja jest to próba negocjacji, próba kompromisu między różnymi egoizmami. I tutaj mamy takie egoistyczne, moja wolność, moja nietykalność i tak dalej, i tak dalej. A co się dzieje? To jakiś rząd jest, który rządzi, ja nie muszę mieć w tym udziału, nie muszę, a zagłosuję, jak będę chciał. To jest taki rodzaj sobkostwa społecznego. Ten udział w partycypacji polega na tym, że rzeczywiście sobie nie ufamy i tak naprawdę jesteśmy dwulicowi, a nie chcemy współdziałać. Tak? Tymczasem to będzie nieuchronne, tylko nastąpi zapewne po jakimś kolejnym bolesnym wstrząsie. Pamiętajmy, że pandemia wróci. Pandemia wróci jesienią, po wakacjach, kiedy będą wielkie szanse zarażenia się w czasie odwiedzin, wyjazdów, kolonii, półkolonii, co byśmy tam sobie, rajdów i obozów żeglarskich, konnych, pieszych, przyrodniczych, survivalowych, ona wróci. Wróci i jest pytanie, czy z tamtej, która była, czy z tej, która trwa, wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski.
Panie profesorze, pan dużo mądrych myśli i refleksji umieszcza w tej pozycji, o której również rozmawiamy. Przypomnę, wielkie zatrzymanie, co się stało z ludźmi. Myślę, że to pytanie warto sobie zadać na tej ostatniej prostej, no, w niedzielę wybory, więc to też będzie jakaś decyzja o naszej przyszłości. I takie pytanie, które się tutaj jawi również, a mówi pan o tym powirusowym, nowym świecie, który się urodzi z tego, co będziemy mogli do niego wnieść, z tego, co ze starego świata uda nam się przenieść, a co jednocześnie będzie przydatne. Tak sobie myślę, że trochę i trochę polityki, i trochę tego życia codziennego tutaj w tym pytaniu jest zawarte.
No tak, bo no jesteśmy nie ma ludzi apolitycznych. Są tacy, którzy po prostu nie zwracają uwagi, jak polityka nimi kieruje. Polityka decyduje o cenach energii, o benzynie, o kierunku tam rozwoju. Wszystkim w to jesteśmy wplątani, więc będziemy się interesować bądź nie. Ale nie znaczy to, że się od polityki uwolnimy.
Ja tak. Przypomnę, pan profesor doskonale to pamięta, ale kilka miesięcy temu no, był pan określany jako najbardziej prześladowany w Polsce profesor, ciętym piórem opisujący rzeczywistość, z wielką przenikliwością rysujący, ale rysujący no, niepokojącą jednak wizję świata XXI wieku, no można powiedzieć, że przygotował pan scenariusz na wizję filmu katastroficznego. A może jednak coś pozytywnego pan też widzi?
No, widzę pozytywne, no bo wie pan, w sytuacji, kiedy mamy, nie mamy rozwiązania, nie wymyślamy rozwiązań, bo jesteśmy skłóceni, bo zamiast wymyślać produkt, to kłócimy się o kolor maszyny, która ma go produkować. Więc na tym etapie jesteśmy. W tej sytuacji można uratować tylko cud. I ja wierzę, że taki cud się stanie.
Ale nie wszyscy, przyzna pan profesor, nie wszyscy w cuda wierzą.
No myślę, że część tylko wierzy w takie cuda, które im przynoszą na przykład szóstkę w totolotka czy coś takiego, a w inne cuda nie. Wie pan, ja się bardzo przejmuję Polską. Kiedyś tego, jak byłem młodszy, może tego nie dostrzegałem, może ta Polska nie była, gierkowska, jaruzelska była inna, ale teraz się bardzo przejmuję Polską i martwi mnie to, że w moim własnym środowisku taki pogląd, czy też głoszenie wyrazistych poglądów w jakiś tam sposób ubrany w takie nie inne słowa może powodować do marginalizacji.
Jest tych tematów, które pan porusza, bardzo wiele, ale zakończmy takim może przesłaniem i apelem albo próbą zainteresowania naszych słuchaczy, żeby wzięli udział w wyborach, bo myślę, że zależy panu, tak jak pan powiedział, na Polsce. Rozumiem, że zależy panu na zaangażowaniu takim aktywnym Polaków, tak. A to przecież od tego potem będzie zależeć świat, jaki będziemy razem budować. Dlaczego warto pójść na wybory i oddać jednak ten głos?
Ja to ujmuję kiedyś już, znaczy nie, to po raz pierwszy powiem, bo nie pójście na wybory to takie nieuzasadnione, a nie idę, co mnie to obchodzi, to jest zwykły grzech. To tak nie wolno robić. To jest takie samo odebranie sobie obywatelstwa. Długi czas mieliśmy wybory pozorowane, takie po prostu tylko fasadowe za komuny. Teraz mamy szansę. Ja wiem, że jeden głos to jest niewiele, ale one się jakoś tam sumują potem w miliony, w setki tysięcy, w miliony, więc należy pójść na wybory, żeby mieć spokojne sumienie, tak? Żeby mieć spokojne sumienie. Ktoś nad tymi wyborami pracuje, ktoś drukuje kartę, ktoś prowadzi protokoły tych kart wydanych i tak dalej. Ktoś będzie mężem zaufania. Uszanujmy choćby pracę tych ludzi. Więc trzeba iść na wybory dla spokoju sumienia.
I tym apelem, myślę, warto naszą dzisiejszą, trochę niedopowiedzianą dyskusję zakończyć. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.